Dzień dobry, nazywam się Łukasz Sakowski i jestem autorem strony totylkoteoria.pl. To jest podcast Teoretico, w którym rozmawiam z różnymi ekspertami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, empiryzmu i humanizmu. Podcast ten mogę realizować, podobnie jak pisać artykuły na stronie, dzięki wpłatom moich patronów i patronek na portalu Patronite. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, moje podcasty i artykuły, to zachęcam do dołączenia na stronie patronite.pl/totylkoteoria. Zachęcam także do obserwowania strony, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek oraz zapisanie się na newsletter na totylkoteoria.pl. Dzień dobry. Moim gościem jest Andrzej Kochut, amerykanista prowadzący podcast po amerykańsku Klubu Jagiellońskiego, a rozmawiać będziemy o TikToku.
Dzień dobry.
Tematem tym postanowiłem się zająć i porozmawiać z moim gościem z tego powodu, że jest coraz więcej, co prawda nie w polskich mediach, ale tych międzynarodowych treści na temat TikToka, jego wpływu na społeczeństwa zachodnie, z tego też względu, że jest to aplikacja chińska. Aczkolwiek nie tylko, ale ma to dosyć istotne znaczenie. TikTok należy do koncernu technologicznego ByteDance. W zeszłym roku oświadczył, że odnotował 1 miliard aktywnych użytkowników. Jest to wciąż mniej niż ma na przykład Facebook, ale można powiedzieć, że tepcze mu po piętach. W 2019 roku ujawniono, między innymi zrobił to The Guardian, brytyjskie medium, że TikTok współpracuje, też może współpracować z komunistyczną partią Chin odnośnie cenzurowania treści na TikToku albo ograniczenia im zasięgów. Teraz ta cenzura jest rzeczą płynną, nie ma tak, że albo jest, albo nie ma, po prostu można obniżyć zasięg, że jakiś post zobaczy nie kilkadziesiąt na przykład tysięcy osób, tylko kilka tysięcy albo kilkaset osób. No więc krytyka Chin, czy krytyka przewodniczącego Chin jest na TikToku wyciszona. Ujawniono też, że treści informujące o na przykład okupacji Tybetu albo o tym, co nazywa się obecnie ludobójstwem Ujgurów w Chinach, jest również w ten sposób wyciszana. No i w związku z wpływami Chin przez TikToka na różne społeczeństwa i różne państwa, niektóre z nich zdecydowały się na zamknięcie TikToka. Zrobiły tak chociażby Indie w roku 2020, obawiając się przede wszystkim ingerencji Chin w, powiedzmy to, w indyjską suwerenność. Indie też są raczej sceptyczne wobec polityki Chin, w przeciwieństwie do Pakistanu, który też zdecydował się na taki krok, ale z powodu, jak to określił, treści demoralizujących. Potem się z tego wycofał, kiedy TikTok pousuwał różne materiały, które były wątpliwe dla ustawodawców i wykonawców pakistańskich. Ale tymczasowo TikTok był zablokowany także przez bodajże Bangladesz. No i zapowiadała to wstępnie także Japonia i Australia, jeśli do blokady TikToka doprowadzi też Ameryka, Stany Zjednoczone, jeżeli zrobi to Donald Trump. I tutaj wkraczam w pierwsze moje pytanie, ponieważ Trump, kiedy jeszcze był prezydentem, chciał właśnie albo tego, żeby TikTok został przyjęty przez amerykańską korporację, chodziło przede wszystkim o Microsofta, albo żeby został zablokowany. Z tych właśnie powodów, oczywiście powodów tego, że TikTok jest krytykowany, jest więcej, bo on ma też bardzo dużo treści dezinformacyjnych, bardzo dużo treści szkodliwych dla zdrowia psychicznego nastolatków i tak dalej. Przy czym to są też rzeczy, które można zarzucić Facebookowi czy Instagramowi. Także główny powód, myślę, a może się okaże, że się mylę i pan nie wyprowadzi z błędu, jest taki, że chodziło o bezpieczeństwo. Ale po kolei, jaka była sekwencja zdarzeń, jeżeli chodzi o Trumpa i jego próbę zablokowania albo przejęcia przez amerykański koncern TikToka?
No, myślę, że jeżeli mamy rozmawiać o tym, dlaczego Donald Trump chciał na pewnym etapie zablokować TikToka, to musimy sobie najpierw narysować pewną szerszą panoramę. To znaczy ten moment, sierpień 2020 roku, kiedy Trump zajął się TikTokiem i również WeChatem, może do tego dojdziemy również później, chińskim komunikatorem bardzo popularnym wśród użytkowników języka mandaryńskiego, mniej popularnym wśród pozostałych użytkowników internetu, bo to nie pojawiło się znikąd. Ten antychiński zwrot Stanów Zjednoczonych zaczął się kilka lat wcześniej. Wzięło się to oczywiście z takiej konstatacji elit amerykańskich, że Chiny nie zmieniają się w takim kierunku, w jakim Stany Zjednoczone tego oczekiwały. Przez lata Amerykanie uważali, że można przymykać oko na nieuczciwości państwa chińskiego w handlu światowym, na kradzież technologii, których dopuszczały się chińskie firmy współpracujące z firmami, czy to amerykańskimi, czy innymi firmami zachodnimi, ponieważ państwo chińskie będzie się rozwijać gospodarczo, będzie wrastać w system handlu światowego i w związku z tym nastąpią również zmiany polityczne, bo według amerykańskiej teorii, która była w tamtym czasie obowiązująca, nie jest możliwe istnienie rozwiniętego gospodarczo handlującego z całym światem państwa, które jednocześnie nie będzie państwem w jakimś stopniu demokratycznym i na tej nadziei na demokratyzację Chin opierało się to przyzwolenie Stanów Zjednoczonych na pewne nieuczciwe praktyki ze strony Pekinu. Natomiast gdzieś po 2010 roku, za czasów Baracka Obamy, zaczęło postępować w amerykańskich elitach takie otrzeźwienie, taki moment zrozumienia, że te Chiny rzeczywiście się bogacą, rosną w potęgę, coraz bliżej są Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o swoje możliwości gospodarcze, ale także technologiczne. Natomiast ta demokratyzacja nie następuje. Wręcz przeciwnie, po 2012 roku, kiedy władzę w Chinach objął Xi Jinping, można obserwować nawet pogłębienie się czy utrwalenie się tego autorytaryzmu w Chinach, który znamy do dzisiaj. I w związku z tym pojawia się pewna zmiana w stosunku do Chin w amerykańskich elitach. Amerykanie zaczynają coraz bardziej podejrzliwie patrzeć na to, co robią Chiny i coraz mocniej rozważać, w jaki sposób się tej rosnącej potędze chińskiej przeciwstawić. Oczywiście można rozmawiać o wymiarze militarnym, przede wszystkim tutaj chodzi o kwestię Tajwanu i tego, w jaki sposób Chińczycy na pewnym etapie mogą zechcieć przyłączyć tę wyspę z powrotem do macierzy, włączyć w ludowe państwo chińskie. Natomiast są tu wymiary jeszcze dodatkowo gospodarczy i technologiczny. I co się dzieje? W 2017 roku w styczniu rozpoczyna swoją prezydenturę Donald Trump, który przez cały okres kampanii wyborczej podkreślał fakt konieczności takiego zwrotu antychińskiego, czy powstrzymywania Chin, czy zmienienia tej niekorzystnej nierównowagi pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Przede wszystkim nierównowagi handlowej. Oczkiem w głowie Trumpa była kwestia deficytu handlowego, czyli faktu, że Chiny więcej eksportują do Stanów Zjednoczonych niż importują do siebie z USA. Przepraszam za ten przydługi wstęp, ale wydaje mi się, że konieczne jest zarysowanie tego kontekstu, ponieważ prezydentura Trumpa i ten język, który on przyjął wobec Chin, powoduje, że również w społeczeństwie amerykańskim narasta taka coraz większa podejrzliwość czy też niechęć w stosunku do Chińczyków i to naprawdę widać na liczbach. Jeżeli spojrzymy na sondaże tego, jak Amerykanie postrzegają Chiny, to jeszcze przed prezydenturą Trumpa mieliśmy mniej więcej po połowie tych, którzy uważali Chiny za wiarygodnego partnera, za państwo, któremu można ufać, i drugą połowę, która była nastawiona zdecydowanie bardziej nieufnie. Natomiast prezydentura Trumpa, później pandemia COVID-19 spowodowała, że te proporcje się kompletnie zaburzyły. Bardzo niewielki procent Amerykanów obecnie ufa Chińczykom, znacznie więcej jest wobec Chin nieufna. I tak dochodzimy do tego 2020 roku, roku pandemii, gdzie ta nieufność wobec Chin jest już na poziomie zarówno administracji, jak i na poziomie społecznym. Na poziomie administracji to się objawia coraz mniejszym zaufaniem do chińskich technologii i tutaj można wskazać szereg działań Donalda Trumpa, chociażby wobec koncernu Huawei, który został już wcześniej pozbawiony możliwości korzystania z amerykańskich technologii. Wszyscy w Polsce wiedzą o tym, ponieważ na pewnym etapie z telefonów, smartfonów tej marki zniknął sklep Google Play oraz inne elementy tego ekosystemu Google'a, który znamy z innych smartfonów. Natomiast tutaj warto dodać, że to dotyczy również na przykład kwestii półprzewodników, chipów produkowanych chociażby przez amerykański Qualcomm, które przestały trafiać najpierw w ogóle, a później dotyczyło to już tych bardziej zaawansowanych do podmiotów chińskich. Ten brak zaufania do państwa chińskiego na pewnym etapie przenosi się również w świat aplikacji. No i tutaj już dochodzimy do tego kluczowego dla nas dzisiaj tematu, czyli tematu aplikacji TikTok. TikTok to jest pierwsza aplikacja chińska, która zdobyła tak dużą popularność w świecie zachodnim, bo o ile liczby mówiące o tym, ile dana aplikacja ma użytkowników, mówiły już wcześniej o tym, że część tych chińskich produktów odnosi zdecydowany sukces, No, o tyle ten sukces był możliwy dzięki ogromnej chińskiej populacji, która korzystała z tych chińskich odpowiedników jako alternatywy dla popularnych aplikacji zachodnich, takich jak Facebook, jak Twitter, jak Instagram. Natomiast TikTok to jest zupełnie nowa jakość, to jest aplikacja, która rzeczywiście osiąga zawrotną liczbę, w tej chwili już chyba ponad miliarda użytkowników, ale są to użytkownicy ze świata zachodniego. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych jest ponad 100 milionów użytkowników TikToka, a bodaj od 2018 roku TikTok jest jedną z najczęściej ściąganych aplikacji w Stanach Zjednoczonych, więc jakby ta popularność tej aplikacji w Stanach jest, zaczyna być jakimś istotnym fenomenem obserwowanym nie tylko przez społeczeństwo, ale również przez władze.
Dodam tylko, tutaj skala ma, myślę, znaczenie. Społeczeństwo amerykańskie to w tej chwili około 330 bodajże milionów osób, więc 100 milionów osób to jest mniej więcej 1/3 całej populacji amerykańskiej, także to ma ogromny wpływ na znaczną część ludzi.
Tak jest, to jest prawda. No i w związku z tym, że tak wielu Amerykanów korzysta z tej aplikacji, no to zaczynają się pojawiać pytania, jak w kontekście narastającej nieufności pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, o czym mówiłem wcześniej, i narastającej rywalizacji pomiędzy obydwoma państwami, no bo przecież prezydentura Donalda Trumpa to okres no właśnie tej nieufności wyrażonej chociażby wojną handlową, wojną celną pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, jak w kontekście tej rywalizacji Chiny mogą wykorzystać TikToka. Ponieważ zgodnie z chińskim prawem, chińskie władze mają możliwość zażądania od podmiotów firm chińskich danych, informacji, które te firmy gromadzą. Wiemy, że aplikacje tego rodzaju media społecznościowe znane są z gromadzenia ogromnych ilości informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z nich, ale też informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze swoich smartfonów. To nie jest już wiedzą tajemną, że takie aplikacje jak Facebook czy jak Instagram śledzą nas nie tylko w momencie, kiedy z nich korzystamy, ale również starają się wyśledzić, co jeszcze robimy i w jaki sposób na naszych telefonach. Ogromna baza informacji. I teraz wśród władz amerykańskich zaczyna narastać obawa, co się wydarzy, kiedy komunistyczna partia Chin dostanie możliwość wykorzystania informacji na temat setek tysięcy czy nawet milionów Amerykanów, w tym być może ludzi bardzo wpływowych, bo jak się okazuje, z TikToka korzysta już nie tylko nastoletnia młodzież, ale również osoby dorosłe, osoby zajmujące poważne stanowiska w różnych kluczowych dla Stanów Zjednoczonych instytucjach. Już w 2019 roku wyrazem takich obaw była prośba wystosowana przez dwóch senatorów, jednego republikańskiego, Toma Cottona, i drugiego demokratycznego, Chucka Schumera, do szefa wywiadu amerykańskiego, gdzie oni prosili go o to, by oszacował właśnie ryzyka związane z tym, że chińskie władze mogą uzyskać dostęp do tego rodzaju informacji. Więc widać z tego kontekstu, który się starałem zarysować, że te obawy są czymś, co łączy amerykańskie partie polityczne, amerykański establishment, co już przebija się do społeczeństwa i nie jest jakby wyrazem tylko i wyłącznie jakiegoś rodzaju przekonań Donalda Trumpa. Natomiast w przypadku TikToka, oczywiście ten pierwiastek osobisty dotyczący samego Trumpa miał pewne istotne znaczenie. 2020 rok, rok, kiedy mamy początek pandemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych, kilka pierwszych miesięcy od marca, kiedy amerykańskie społeczeństwo, podobnie jak zresztą społeczeństwa w innych państwach, jest zamknięte w dużym stopniu w domach, a jednocześnie toczy się kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi, które mają nadejść w listopadzie. Pandemia i lockdown powoduje, że ta kampania wyborcza przebiega w bardzo dziwnym rytmie. Zamiast wielu wieców, spotkań z wyborcami, kandydaci raczej komunikują się za pośrednictwem internetu. Joe Biden w ogóle zamyka się w swoim domu w Delaware, za co Trump przezywa go piwnicznym Joe, jako tym, który się zamknął w domu i nie chce się spotykać z wyborcami. Natomiast Donald Trump również w tym pierwszym okresie kampanii nie spotyka się z swoimi wyborcami bezpośrednio, co go bardzo mierzi, co go bardzo niepokoi, ponieważ on jest znany z tego, że potrafi ogromną publiczność przyciągnąć do siebie, nadać pewną energię tym ludziom, którzy się z nim spotykają, co z kolei przekłada się na dalsze zachowanie jego bazy wyborczej. Obawia się więc, że to może szkodzić jego wyborczym rezultatom, ta absencja, ta konieczność unikania własnych wyborców ze względu na pandemię. I dlatego w czerwcu 2020 roku kampania Trumpa po tym pierwszym etapie pandemii planuje pierwsze duże wydarzenie publiczne w Tulsie, w Oklahomie. Trump ma się spotkać ze swoimi wyborcami. Planowane jest ogromne wydarzenie. Na obiekcie sportowym w tym mieście ma się pomieścić do 20 tysięcy ludzi, ale zgłoszeń, które otrzymuje kampania Trumpa, bo konieczne jest wcześniejsza rejestracja, tych zgłoszeń są podobno, tak to ogłaszają ludzie z otoczenia Trumpa, nawet setki tysięcy. Wszyscy więc spodziewają się, że będzie jakieś ogromne, ogromne wydarzenie, które nada zupełnie inną energię kampanii Trumpa. I co się okazuje? Nie dość, że nie ma żadnych tłumów wokół tego obiektu sportowego, na którym się odbywa wiec Trumpa, ale również na samej arenie jest mnóstwo pustych miejsc. Tam się pojawiło raptem kilka tysięcy ludzi. To są obrazki, które zawstydzają kampanię Trumpa i doprowadzają do wściekłości samego Trumpa, no bo zostaje skonfrontowany z taką niemiłą rzeczywistością. I krótko po tym, jak te obrazki obiegają media, pojawia się kolejna informacja, mianowicie grupa młodych ludzi, skupionych między innymi właśnie na TikToku, ogłasza, że cała ta historia, ten brak frekwencji na wydarzeniu Trumpa, to jest właśnie ich zasługa. To oni to sprawili, ponieważ postanowili utrzeć nosa prezydentowi, którego nie lubią, fałszywie zapisywać się na ten jego wiec, a później oczywiście się nie pojawić. I stąd rzekomo te puste miejsca. Czy tak było? Czy to przesądziło o tym braku frekwencji? Tego w 100% nie wiemy. Kampania Trumpa oczywiście ze względów PR-owych zapewniała, że nic takiego nie było możliwe, że oni byli przygotowani na tego rodzaju oszustwa i nieprawidłowości i nie dopuściliby do tego, no ale faktem jest, że te puste miejsca były. I od tego momentu w ciągu następnych kilku tygodni zaczynają się takie pomruki w otoczeniu Donalda Trumpa, że rzeczywiście coś z tym TikTokiem trzeba zrobić. Nie mija półtorej miesiąca i Trump ogłasza, że zablokuje TikToka, co zresztą tydzień później próbuje zrobić, wydając rozporządzenie. W rozporządzeniu daje termin 45 dni, w ciągu których TikTok ma zniknąć z amerykańskiej ziemi. Wychodzi rozporządzenie Trumpa blokujące TikToka w Stanach Zjednoczonych i jednocześnie pojawia się propozycja dużej amerykańskiej korporacji, jednej z największych, czyli Microsoftu, która mówi, że może odkupić udziały, czy też tą działalność, którą ByteDance, właściciel TikToka, prowadzi w Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu powstałaby jakaś taka osobna struktura, amerykański TikTok w rękach amerykańskiej korporacji i zniknęłyby te obawy dotyczące prywatności danych użytkowników, prywatności informacji, które mogłyby się przedostać do władz innego państwa, bo wszystko zostałoby skupione w Stanach Zjednoczonych. To rozwiązanie podoba się Trumpowi, on ogłasza, że w takim razie to nie jest przesądzone, że TikTok zostanie zablokowany w Stanach Zjednoczonych, ale liczy na to, że ta transakcja dojdzie do skutku i w ogóle ogłasza, że chciałby, żeby amerykańskie państwo miało w tej transakcji swoje udziały. W jakikolwiek sposób miałoby się to odbyć, ale taka właśnie jest zapowiedź Trumpa. Oczywiście te rozporządzenie, które wydaje Trump i ta potencjalna blokada dla TikToka prowokuje reakcję ze strony samej firmy ByteDance, która postanawia wystąpić przeciwko administracji amerykańskiej na drogę sądową. Najpierw zakłada sprawę przed sądem w Kalifornii, później otwiera kolejną sprawę przed sądem w dystrykcie Kolumbii, stołecznym dystrykcie w Stanach Zjednoczonych, przeciwko Donaldowi Trumpowi i jego administracji, tłumacząc, że ta decyzja Donalda Trumpa została podjęta w nienależyty sposób, bez możliwości wyjaśnienia sprawy ze strony ByteDance, że te poszlaki, na których opiera się amerykańska administracja, to nie są twarde dowody, że amerykański rząd nie ma żadnych niepodważalnych dowodów mówiących o tym, że ByteDance w jakimkolwiek momencie kooperował z chińskimi władzami, czy też przekazywał te informacje na żądanie władz komunistycznych i że decyzja Donalda Trumpa w bardzo poważny sposób ugodziłaby w interesy tej korporacji. I to jest jedna sprawa sądowa, która tu się pojawia. Druga sprawa to jest sprawa, którą zakładają w sądzie w Pensylwanii gwiazdy TikToka, chodzi o trzech twórców, którzy mają olbrzymie zasięgi na tej platformie i oni również zaskarżają tą decyzję Donalda Trumpa o zablokowaniu TikToka w Stanach Zjednoczonych, tłumacząc, że taka decyzja po pierwsze ugodziłaby w ich wolność ekspresji, czyli de facto zablokowałaby im możliwość realizowania swoich wypowiedzi w przestrzeni publicznej, naruszyłaby wolność słowa, że uderzyłaby w ich kontakty, sieć, którą udało im się zbudować, no i przede wszystkim, być może najważniejsze, odebrałaby im możliwość zarobku, ponieważ dla tych twórców TikTok był również źródłem utrzymania. Udało im się zgromadzić milionową publiczność, dzięki temu pozyskali kontrakty od sponsorów i z tego żyli. Krótko mówiąc, na podstawie nie do końca potwierdzonych przesłanek administracja Trumpa uderzyłaby w ich wolność słowa i wolność zarobkowania. I tak rozpoczynają się sprawy sądowe przeciwko tej decyzji Donalda Trumpa. Sam Trump wydłuża później termin, który dał ByteDance na pozbycie się tych amerykańskich udziałów TikToka na rzecz jakiejś amerykańskiej firmy, wierząc, że to pozwoli na sfinalizowanie tej transakcji pomiędzy ByteDance a Microsoftem, do którego później przyłącza się również Walmart, powstaje takie konsorcjum amerykańskich firm, które mogłyby przejąć TikToka. I to wszystko zajmuje miesiące przedwyborcze, październik, początek listopada. Nadchodzą te terminy, które Trump wskazał jako moment, kiedy transakcja może zostać zablokowana. Firma nie zostaje, ta część amerykańska firmy nie zostaje odsprzedana Microsoftowi. Nie wiemy dokładnie, co tam się wydarzyło. Najprawdopodobniej pewną rolę odegrały tutaj władze chińskie, które zaczynają się niepokoić postępowaniem Amerykanów, ponieważ obawiają się, że sprzedaż nawet części tej bardzo dużej chińskiej korporacji Stanom Zjednoczonym, części jej interesów, mogłoby oznaczać również pewien transfer technologii. Trochę ironia losu, biorąc pod uwagę ilość technologii, które Chińczycy wcześniej wytransferowali z państw zachodnich, ale takie obawy są jednak w jakimś stopniu zrozumiałe i to chińskie władze zaczynają zastanawiać się, w jaki sposób zablokować tego rodzaju transakcje i kategorycznie odmawiają przejęcia części interesów ByteDance przez amerykańską korporację. W międzyczasie zarówno korporacji będącej właścicielem TikToka, jak i tym TikTokerom, o którym mówiłem wcześniej, udaje się uzyskać od amerykańskich sądów nakaz przedsądowy blokujący jeszcze przed rozstrzygnięciem sprawy wejścia w życie tego bana, który na TikToka chciał nałożyć Donald Trump. Sędziowie przychylają się do tej argumentacji mówiącej o tym, że poszlaki, na których oparła się amerykańska administracja, nie są definitywne, a z drugiej strony, że tego rodzaju działanie przed rozstrzygnięciem sprawy sądowej mogłoby oznaczać poważne problemy finansowe dla ByteDance, co oznaczałoby również problemy dla jej amerykańskich pracowników. Jakaś część amerykańskich pracowników tej korporacji straciłaby przecież pracę. No i przede wszystkim uderzałoby też w interesy ludzi, którzy z tej platformy korzystają, milionów Amerykanów, którzy się za jej pomocą komunikują, którzy dzięki niej również zarabiają. I tym sposobem do końca 2020 roku mamy taką przepychankę z jednej strony sądową, z drugiej strony Trump wciąż jeszcze próbuje w jakiś sposób wymusić sprzedaż przynajmniej w części tego amerykańskiego TikToka jakiejś amerykańskiej korporacji, co się nie udaje, sprawa trochę pozostaje w zawieszeniu. W międzyczasie znika z całej tej sprawy nazwa Microsoftu, w grę wchodzi inna amerykańska korporacja Oracle, która proponuje trochę inne rozwiązanie, nie tyle chce przejąć amerykańskie interesy TikToka, a co stara się wejść we współpracę z TikTokiem jako partner udziałowiec mniejszościowy, oferujący rozwiązania chmurowe i właśnie w tej chmurze należącej do Oracle miałyby być przechowywane dane użytkowników TikToka, dane użytkowników amerykańskich, co powodowałoby, że one nie byłyby transferowane do Chin i w związku z tym znikałoby to podejrzenie, że te dane amerykańskich użytkowników mogą być w jakimś niebezpieczeństwie. Tu również nie dochodzi do finalizacji tej transakcji, więc mamy taki impas, który przedłuża się aż do momentu, kiedy prezydentem zostaje Joe Biden. No i kiedy zaczyna się prezydentura Joe Bidena, to po kilku miesiącach Joe Biden wycofuje te rozporządzenie Donalda Trumpa o zablokowaniu TikToka w Stanach Zjednoczonych, co z kolei powoduje wycofanie pozwu sprzed waszyngtońskiego sądu przez samą korporację. I tak się kończy ten dotychczasowy akt sporu pomiędzy amerykańską administracją i TikTokiem. Najprawdopodobniej jeszcze wciąż to nie jest finał.
Zanim przejdziemy do Joe Bidena, chciałbym zapytać, a w zasadzie podsumować może raczej, czyli Microsoft nie odkupił TikToka, tej części amerykańskiej, z tego powodu, że najprawdopodobniej z tego powodu, przynajmniej tak się można domyślać czy przypuszczać, że chińskie władze, partia komunistyczna Chin zainterweniowała i sprzeciwiła się temu ze strony ByteDance'u.
Tak, no pojawiły się takie doniesienia, że ta transakcja już miała zostać sfinalizowana we wrześniu 2020 roku, tymczasem dosłownie za 5.12. No, nie udało się, coś przerwało ten proces negocjacyjny. Jednocześnie pojawiły się te doniesienia o tym, że Pekin jest zaniepokojony potencjalną sprzedażą części interesów ByteDance, więc możemy się domyślać, że po prostu przejęcie części firmy w taki sposób, w jaki wyobrażał to sobie Microsoft, został uznany w Pekinie za niekorzystny i niebezpieczny i został zablokowany i stąd pojawiła się oferta Oracle, która już miała inny kształt. To już nie była próba przejęcia części firmy, tylko raczej wejście we współpracę i rozwiązanie tej kwestii dotyczącej bezpieczeństwa danych za pośrednictwem chmury należącej do tej amerykańskiej korporacji.
Natomiast blokada nie udała się z powodów sądowych, to znaczy sądy po prostu zablokowały ją Donaldowi Trumpowi czy też jego administracji. Dokładnie, amerykańskie sądy.
Dokładnie tak, amerykańskie sądy nie dopuściły do tego. Chińska korporacja ByteDance wykorzystała amerykański system sądowy, ale też amerykańscy obywatele korzystający z tej platformy, bo trzeba wskazać również na tych trzech TikTokerów, którzy również założyli swoją sprawę przed sądem i trzeba powiedzieć, postawa sądów była w tym wypadku dosyć racjonalna, to znaczy Donald Trump rzeczywiście tak trochę spontanicznie podjął tą próbę zablokowania TikToka bez jakby zastosowania należytych procedur, jednocześnie opierając się na takim dosyć wątłym materiale dowodowym, raczej na przypuszczeniach niż na twardych faktach, gdzie rzeczywiście zablokowanie TikToka w całych Stanach Zjednoczonych oznaczałoby właśnie, że te 100 milionów użytkowników nagle straciłoby taki najbardziej dla siebie być może wygodny sposób komunikowania się ze znajomymi. Co ważniejsze, ludzie, którzy na tej platformie wybudowali jakiegoś rodzaju swoje biznesy i w jakiś sposób korzystali z niej również finansowo, zostaliby nagle bez źródła dochodów albo te źródła dochodów zostałyby im w znaczący sposób zmniejszone. Więc można powiedzieć, że również mając na uwadze interes amerykańskich obywateli, w taki sposób sądy zadecydowały.
I w 2020 roku Joe Biden wchodzi do Białego Domu, wycofuje działania, które zapoczątkował Donald Trump i kieruje sprawę TikToka do konkretniejszego zbadania, do zdobycia dowodów na ewentualną jego szkodliwość czy też zagrożenie dla bezpieczeństwa amerykańskiego i jak to dalej się potoczyło już po stronie Bidena i jak to w zasadzie teraz też wygląda.
Mamy takie informacje o tym, że rzeczywiście Joe Biden podjął wątek, który demokraci rozważali już w 2019 roku. Wspominałem nie bez przyczyny o tej prośbie, którą wystosował demokratyczny senator wraz z senatorem republikańskim do szefa wywiadu, by zbadać potencjalne zagrożenia ze strony TikToka. I trochę w tym kierunku rusza Joe Biden, który zleca Departamentowi Handlu właśnie sprawdzenie, w jaki sposób tego rodzaju korporacje będące pod jurysdykcją zagranicznych rządów, w tym rządu chińskiego, mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i dla bezpieczeństwa danych amerykańskich obywateli. Na te ewaluacje amerykański Departament Handlu dostał kilka miesięcy. Szczerze mówiąc, chyba sprawa się przeciąga, ponieważ ostatecznego rezultatu tego przeglądu nie udało mi się znaleźć, natomiast sprawa póki co troszeczkę przyschła. Możemy sobie jednak wyobrazić, że w związku z tym, że za czasów Joe Bidena ta dynamika sporu amerykańsko-chińskiego nie uległa zmianie, to być może było zaskoczenie dla niektórych, ale Joe Biden okazał się w wielu punktach kontynuatorem polityki Donalda Trumpa wobec Chin. Tak można się spodziewać, że również i na tym polu żadnego odprężenia nie będzie. Zmienią się środki, będzie się to odbywało mniej spontanicznie niż za Donalda Trumpa, w sposób bardziej metodyczny, ale ani te obawy dotyczące potencjalnej ingerencji Chin w amerykańskie społeczeństwo nie zniknęły, ani wola amerykańskiego rządu, by to jakoś uporządkować, również się nie zmniejszyła, więc myślę, że tutaj kroki będą kontynuowane.
Pytanie, czy niechęć do TikToka, niechęć do Chin udziela się Amerykanom w odniesieniu do TikToka? Mówił pan, że społeczeństwo amerykańskie jest w tej chwili bardzo antychińskie według badań, jak również elity amerykańskie, politycy, urzędnicy. I zastanawiam się, czy to przenosi się także na niechęć do TikToka, bo skoro 1/3 Amerykanów korzysta z tego TikToka, można się tu spodziewać takiego podziału, że elity, które są antychińskie, są też przeciwko TikTokowi, przeciwko za tym, żeby go jakoś okiełznać po amerykańsku czy w stylu zachodnim, powiedzmy, a ludzie, społeczeństwo amerykańskie tego nie chce, mimo że według badań generalnie też jest antychińskie. Jak wygląda właśnie ten podział odnośnie już nie samych Chin, tylko bardziej TikToka?
No, po pierwsze, trzeba sobie rozważyć, co oznacza antychińskie. Według badań wiemy na pewno, że amerykańskie społeczeństwo jest podejrzliwe względem Chin, czy ma przekonanie o tym, że intencje chińskiego państwa mogą być niezbyt korzystne dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast zapewne w tej grupie trzeba by wyróżnić tych, którzy mają zdecydowanie antychińskie nastawienie, i być może część z tych ludzi to są właśnie osoby, które dopuszczają się rozmaitych aktów agresji wobec no nie tylko Chińczyków, ale ludzi azjatyckiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych. Mamy coraz więcej raportów o tego rodzaju zdarzeniach, niestety. Ale są też ludzie, którzy po prostu z pewnym sceptycyzmem podchodzą do Chin, ale bez takiego jakiegoś emocjonalnego zacietrzewienia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że niestety, ale jako my wszyscy, jako użytkownicy sieci, jesteśmy dosyć niekonsekwentni. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że nie tylko chińskie aplikacje, ale przecież właśnie Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, jakiekolwiek inne medium, Google przecież sam w sobie, śledzą nasze działania, wykorzystują je czasem przeciwko nam, chociażby serwując nam reklamy, które mają w pewien sposób oszukać nasze mózgi, dotrzeć do naszych chęci zakupowych i w jakiś sposób je przeformułować. Wiemy o tym wszystkim, ale nie rezygnujemy z tych platform, nie rezygnujemy z tych usług, mimo że gdyby ktoś nas zapytał, co o tym sądzimy, to pewnie nasze zdanie na ten temat jako społeczeństwa byłoby negatywne. Nikt nie lubi przecież być szpiegowany. I myślę, że trochę taka sama sytuacja może zachodzić w kwestii TikToka. Amerykanie są raczej negatywnie nastawieni do faktu, że jakaś chińska korporacja zbiera informacje na ich temat. Być może są podejrzliwi wobec tego procesu. Znaczna część z nich uważa, że jakiegoś rodzaju zakaz wobec TikToka mógłby być tutaj skutecznym narzędziem, ale to jeszcze nie oznacza, że użytkownicy TikToka, którzy już są zarejestrowani na tej platformie i którzy się do niej przyzwyczaili, tak łatwo zrezygnują z korzystania z niej. Mamy badania, które pokazują, w jaki sposób układały się te opinie społeczeństwa, jeżeli chodzi o zablokowanie TikToka przez Trumpa. Według różnych sondaży około 30-40% Amerykanów było zdania, że to jest dobry pomysł. Mniej więcej drugie tyle uważało, że wręcz przeciwnie. To jest pierwsza rzecz. Natomiast jeszcze, jeżeli zejdziemy na trochę niższy poziom i przyjrzymy się, w jaki sposób te opinie rozkładały się w poszczególnych grupach, zauważymy bardzo wyraźnie jedną rzecz. Zdecydowanie za zablokowaniem TikToka i tak negatywnie, i w takim negatywnym podejściu do TikToka przeważali republikanie. Demokraci w znacznie mniejszym stopniu popierali tego rodzaju decyzje Donalda Trumpa. To jest pierwszy podział. Drugi podział, na który warto zwrócić uwagę, to po kategoriach wiekowych. Zdecydowanie więcej zwolenników twardej postawy wobec TikToka było wśród starszych Amerykanów, tych, którzy pewnie w mniejszym stopniu korzystają z tej platformy. Natomiast zupełnie inaczej rozkładały się te głosy wśród najmłodszych Amerykanów, tego tak zwanego pokolenia Z, gdzie nawet około 60 czy ponad 60% uważało, że ban będzie czymś niekorzystnym i Donald Trump, czy też później amerykańska administracja, nie powinna tej platformy blokować. Mamy więc zróżnicowanie po pierwsze partyjne, po drugie pokoleniowe, zresztą zupełnie zrozumiałe. Te pokolenie, które najchętniej z tej platformy korzysta, było jednocześnie najbardziej sceptyczne wobec twardych działań wobec właścicieli tej korporacji i samej korporacji, i samej platformy.
Za każdym razem, kiedy czytam jakieś komentarze, czy też artykuły publicystyczne na temat sytuacji Facebooka na giełdzie i w ogóle na rynku technologicznym, cyfrowym, za każdym, może nie przesadzam, ale bardzo często pojawia się komentarz taki, że TikTok depcze Facebookowi po piętach, że Facebook, czy też jego twarz Zuckerberg jest zaniepokojony tym, jak TikTok zyskuje coraz więcej użytkowników, jednocześnie Facebook notuje coraz mniejsze wzrosty liczby użytkowników. Zastanawiam się zatem, jak na szalejącą popularność TikToka w świecie zachodnim, i zresztą nie tylko zachodnim, bo to też TikTok jest też popularny w Afryce, w krajach azjatyckich, gdzie w tych przynajmniej, w których nie został zablokowany, jak również w krajach Ameryki Południowej. Jak na tą popularność TikToka, wzrost liczby użytkowników reagują korporacje amerykańskie, tak zwane big techy, no są głównie korporacje amerykańskie typu Facebook, Amazon, Google, Microsoft, Apple, ale też pewnie i mniejsze, chociaż również wpływowe, tak jak Netflix czy Uber.
Nie wiem, czy jestem w stanie odpowiedzieć w imieniu, czy wynajdując interesy w tej sprawie każdej ze wskazanych korporacji. Wiemy na pewno, że Microsoft przynajmniej na pewnym etapie uważał, że TikTok jest szansą na zrobienie bardzo korzystnego interesu i próbował przejąć część amerykańskich, czy amerykańskie interesy tej firmy, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Na pewno te korporacje, te amerykańskie, które są właścicielami platform mediów społecznościowych, próbowały zastosować wobec TikToka manewr, który wielokrotnie wykorzystywały już wcześniej, czyli pewnego rodzaju twórcze naśladownictwo. Właściwie każda z tych dużych platform, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, starały się stworzyć swój odpowiednik tych krótkich filmów wideo, które stały się przyczyną popularności TikToka, i w ten sposób odebrać mu część albo nawet całość użytkowników. Pewnie strategie były ambitne. To się raczej nie udało, patrząc po wciąż ogromnej popularności TikToka oraz tym, że na przykład projekt Facebooka, to się chyba Lasso nazywało, które miał na celu przejęcie właśnie użytkowników TikToka, się nie powiódł i został po prostu zamknięty. Natomiast taką próbę amerykańskie korporacje podjęły. Pewnie gdyby pojawiła się możliwość przejęcia interesów TikToka przez któregoś z amerykańskich gigantów mediów społecznościowych, pewnie najłatwiej by było sobie wyobrazić Metę, czyli dawnego Facebooka w tej roli, to taką okazję każda z amerykańskich korporacji wykorzystałaby bez namysłu, żeby rozszerzyć swoje interesy, utrzymać popularność również w tej młodej grupie użytkowników. Natomiast co do tego raczej nie ma wątpliwości, że do tego nie dojdzie, ponieważ amerykańskie korporacje z zupełnie innych przyczyn są dzisiaj przedmiotem uważnej obserwacji ze strony administracji, ze strony organów rządu federalnego, które właśnie śledzą, czy nie dochodzi do jakiegoś rodzaju praktyk monopolistycznych ze strony tych gigantów, i na pewno sprzeciwiałyby się przejęciu kolejnej platformy społecznościowej przez któregoś z gigantów w tej dziedzinie, nawet gdyby był to gigant amerykański.
No właśnie, Facebook przede wszystkim jest pod baczną obserwacją tradycyjnych mediów, dziennikarzy śledczych. Google też, ze względu na gromadzone przez nich dane na skutek tej tak zwanej inwigilacji behawioralnej, ale też tego, jak wpływają na zdrowie psychiczne, zwłaszcza młodych osób, jak wywołują uzależnienia behawioralne. I widać bardzo duże natarcie mediów tradycyjnych na Facebooka, zwłaszcza odnośnie tego, a jakie jest nastawienie, zastanawiam się, mediów amerykańskich, tych tradycyjnych, czyli prasa, telewizja, radio, do TikToka. Czy jest też taka wyraźna i rysująca się coraz wyraźniej niechęć albo też chęć do tego, żeby punktować, ponieważ ja tak to też odbieram, że media społecznościowe, czy to już jest Facebook, czy TikTok, one po prostu odbierają użytkowników, którzy normalnie ten czas, pewnie przynajmniej jego część, poświęcaliby na inne platformy albo na tradycyjne media, i to jest taka trochę konkurencja wobec tego, jak media konwencjonalne reagują na TikToka. Czy one są też takie sceptyczne i krytycznie nastawione jak wobec Facebooka?
Znowu mogę mówić tylko o swoich własnych wrażeniach, natomiast jeżeli chodzi o Facebooka, rzeczywiście media amerykańskie i nie tylko amerykańskie, bo przecież mieliśmy przypadek Australii, mają bardzo dużo wątpliwości co do tego, w jaki sposób ta platforma może odbierać im czytelników, może odbierać im użytkowników, dlatego że Facebook stał się dla wielu ludzi obecnie podstawowym źródłem informacji, a stał się nim, ponieważ czerpie ze źródeł innych, to znaczy przechwytuje materiały przygotowane przez dziennikarzy konkretnych mediów i publikuje je, czy są one publikowane na Facebooku, i w ten sposób zabierają tlen trochę tym tradycyjnym mediom, stąd się bierze bardzo duży sceptycyzm, przynajmniej w części tych dużych mediów wobec Facebooka w ostatnim czasie. Raczej nie zaobserwowałem tego rodzaju obaw czy tego rodzaju sceptycyzmu wobec TikToka. Natomiast na pewno media tradycyjne bardzo uważnie relacjonują to, co się wokół tej platformy dzieje, podchwytują te wątki, które są podnoszone przez amerykańską administrację dotyczące właśnie czy to bezpieczeństwa danych, czy to wpływu, jaki mogą mieć tego rodzaju platformy na młodych użytkowników, czy też kwestie związane z cenzurą, bo o tym w małym stopniu, jak do tej pory rozmawialiśmy, a to również jest wątek często podnoszony w Stanach Zjednoczonych, że właśnie czy to TikTok, czy w jakimś stopniu również WeChat, który jest obecny w Stanach Zjednoczonych, choć nie jest aż tak popularny, dopuszczają się cenzury i jakby ograniczają swobodny przepływ informacji, ponieważ starają się filtrować te dane, te informacje, które są niekorzystne dla chińskich władz. To ujawnienie tego rodzaju przypadków zawsze wzbudza pewnego rodzaju medialną burzę, prowokuje polityków do nowych deklaracji, nowych działań przeciwko tym platformom, ale również generuje pewne oburzenie zarówno w tradycyjnych mediach, jak i w innych mediach społecznościowych, gdzie właśnie Amerykanie zastanawiają się, czy jest dla nich korzystne, by znaczną część obiegów ich opinii publicznej kontrolował podmiot chiński, który w sposób dosyć oczywisty stara się ograniczyć publikowanie pewnego rodzaju treści.
Tutaj też nie ma asymetrii, ponieważ media, czy też koncerny albo platformy społecznościowe amerykańskie w Chinach kariery nie zrobiły. Natomiast Chiny, czy chińska aplikacja TikTok, nie tylko, ale o niej przede wszystkim mówimy, jak najbardziej tak. Warto też podkreślić to, że TikTok jest jakby taki dwuczłonowy. Jeden jest ten chiński i drugi jest ten międzynarodowy, czyli ten, który my znamy. Ten, który jest właśnie krytykowany, czy to za cenzurę, czy to za ograniczanie zasięgów treścią niekorzystnym dla Chin, ale też za treści, powiedzmy, ogólnie demoralizujące. Oskarżany jest o treści pornograficzne, ale nie tylko, w ogóle o wpływ negatywny na młodzież, która z niego korzysta. A druga ta odnoga TikToka chińska jest całkowicie od tej zachodniej oddzielona. To znaczy chińska sieciowa zapora blokuje międzynarodowego TikToka. Jest on dla Chińczyków niedostępny. Zastanawiam się, czy powodem jest to, że mogliby Chińczycy na przykład przeczytać o rzeczach, o których my w świecie zachodnim mówimy, takie jak chociażby właśnie okupacja Tybetu. Czy jest to obawa związana z ingerencją poprzez aplikację chińską, przez TikToka ze strony zachodniej w Chinach, czy może jest to związane z jakimiś interesami, kwestiami gospodarczymi, z czego wynika taki podział TikToka na część zachodnią, czyli TikToka, i na tą część chińską, całkowicie odseparowaną.
Nie jestem ekspertem od Chin, to muszę od razu zaznaczyć. Natomiast na tyle, na ile się orientuję, Chiny rzeczywiście obawiają się tego, że rozmaite treści zachodnie mogłyby przeniknąć do chińskiego społeczeństwa, że chińscy obywatele mogliby zyskać dostęp do informacji z całego świata, co mogłoby oczywiście naruszyć fundamenty chińskiego ustroju, chociażby zaufanie do chińskich władz. I w związku z tym Chińczycy od lat już inwestują w taki projekt de facto oddzielnego internetu dla Chińczyków, kontrolowanego w znacznym stopniu przez chińskie władze, i również myślę stąd wynika ten podział TikToka na ten kanał, powiedzmy, dostępny ogólnie dla reszty świata i ten odcinek chiński zamknięty wewnątrz wielkiej zapory, którą Chiny odgrodziły swój internet i przez który starają się nie przepuścić informacji ze świata zewnętrznego.
A jak do sytuacji kontrowersji wokół TikToka odnosi się sam ByteDance? Wiadomo, że chodzi mi o to, że wiemy, że ByteDance może być sceptyczny wobec, albo w ogóle niechętny wobec przekazywania jakiejś części z TikToka amerykańskim czy zachodnim korporacjom, ale czy są jakieś zauważalne działania, czy to PR-owe, czy to bardziej konkretne, analogiczne albo przypominające na przykład takie posunięcie, jak chociażby zmiana właśnie w odniesieniu do Facebooka, zmiana nazwy, które miałyby jakoś zwiększyć jego zaufanie do tej korporacji w Ameryce czy w Europie?
No, Biden stara się odbudowywać czy budować zaufanie do swojej platformy w Stanach Zjednoczonych i nie tylko w Stanach Zjednoczonych na kilka sposobów. Oczywiście broni swoich interesów na drodze sądowej, jeżeli pojawiają się jakieś zakusy przeciwko samej korporacji. Natomiast na dobrym PR-ze oczywiście również im zależy i dlatego chociażby od czasu do czasu słyszymy o tym, że została zatrudniona na przykład zewnętrzna firma do moderacji treści, firma zachodnia, tak żeby ten proces wydawał się bardziej transparentny i bardziej wiarygodny. A TikTok nie przyjmuje oficjalnie reklam politycznych. Żeby pokazać jakby takie uzasadnienie, dlaczego nie pojawiają się różne kontrowersyjne materiały dotyczące Chin, ano dlatego, że chcemy, aby, myślą sobie właściciele ByteDance'a, tak to sobie rekonstruuje, że chcemy, aby platforma TikTok była platformą pozytywną, bez negatywnych politycznych emocji, w związku z tym świadomie rezygnujemy z wszelkiego rodzaju reklam politycznych. Oprócz tego stara się TikTok reagować w podobny sposób jak inne duże platformy mediów społecznościowych, czyli ograniczać treści kontrowersyjne wewnątrz państw zachodnich. No tutaj myślę zwłaszcza o Stanach Zjednoczonych. Pamiętamy sytuację po 6 stycznia 2021 roku i po tych zamieszkach na Kapitolu, kiedy to Twitter, później Facebook, inne platformy zablokowały konta Donalda Trumpa, blokowały treści dotyczące tamtych, czy tam treści publikowane przez konta związane z Donaldem Trumpem. A trochę podobnie zareagował również TikTok, który również te elementy starał się ze swojej platformy wyeliminować, czy chociażby podjął kroki, by walczyć z dezinformacją, coś co było bardzo dużym tematem w czasie kampanii wyborczej w Stanach w 2020 roku, po tym jak mieliśmy duże śledztwo w sprawie rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory w roku 2016. TikTok chciałby być z dala od tych podejrzeń, z dala od tych politycznych emocji, z dala od potencjalnych negatywnych głosów mówiących o tym, że oto właśnie chińska platforma stara się szerzyć podziały w amerykańskim społeczeństwie i dlatego bardzo mocno się od tego rodzaju treści odcina, co jest polityką zrozumiałą, to znaczy ostatnim, czego w tej chwili TikTok potrzebuje, to tego rodzaju posądzeń i oskarżeń.
TikTok w ostatnim czasie zorganizował też akcję informacyjną dotyczącą Holokaustu. Zaczął oficjalnie głosić, że będzie banował treści negujące Holokaust, co jest oczywiście jak najbardziej pożądane, moim zdaniem, ale też zaznacza taką dychotomię, że jest nietolerancja wobec tego typu treści, a jednocześnie istnieje cenzura treści informujących o, czy też zmniejszanie zasięgów treści informujących o ludobójstwach, czy mniejszych, ale też poważnych przewinieniach, jakie zachodzą, trwały, czy wydarzyły się, czy trwają w Chinach. Na koniec chcę zapytać jeszcze o opinię, już czysto pana opinię odnośnie zagrożenia ze strony TikToka dla nie tylko Ameryki, ale też potencjalnie Europy. Także w kontekście, ja tutaj ogólnie powiem, aktów o rynkach i aktów o usługach cyfrowych Unii Europejskiej, ale także RODO, które mają regulować nie tylko Facebooka, czy Google'a, czy Twittera, ale również właśnie TikToka. I są opisywane jako takie uniwersalne rozwiązanie, niezależnie od tego, czy jest to aplikacja, czy strona, czy platforma chińska, czy amerykańska, czy jakakolwiek inna, poddające kontroli te platformy i zarówno algorytmy, na przykład, żeby można było sprawdzić, czy ukrywają jakieś treści albo zmniejszają ich zasięgi, odnoszące się też także do przechowywania danych tam, gdzie sobie tego ustawodawcy życzą, a nie tam, gdzie chce korporacja. Jak pan na to patrzy? Czy TikTok faktycznie jest zagrożeniem dla Ameryki albo dla Unii Europejskiej, czy też dla państw Unii Europejskiej? Jak to można takim okiem?
No, znowu nie jest to oko eksperta od cyberbezpieczeństwa, natomiast po aferze, którą nagłośnił Edward Snowden, trudno uznawać, że takie zagrożenie nie istnieje. Wiemy o tym, że amerykańskie korporacje gromadziły dane na temat swoich użytkowników, dane behawioralne, po to, by w lepszy sposób adresować reklamy, ale jednocześnie wiemy, że te same korporacje zaangażowały się we współpracę z amerykańskim rządem, co prawda w szczytnym celu zapobiegania atakom terrorystycznym, ale jednak i przekazywały informacje na temat tego, w jaki sposób, czy czym się dzielą ich użytkownicy z władzami państwa. To oczywiście jest precedens bardzo niebezpieczny, bo stwarza zagrożenie, że w jakimś momencie władze któregoś państwa, i tu akurat Chiny chyba są dosyć dużym podejrzanym, wykorzystają te dane istniejące wewnątrz platform społecznościowych, również te dane behawioralne, by w jakiś sposób manipulować społeczeństwami. Przecież tego rodzaju manipulacje, jakie zachodzą w kwestii reklamy, można zastosować z powodzeniem również na innych obszarach. Zamiast zachęcać kogoś do zakupu najlepszego telefonu czy proszku do prania, można go przekonać, by zagłosował na właściwą partię albo żeby przykładowo w referendum opowiedział się za konkretnym rozwiązaniem prawnym. Więc zagrożenie tego, że takiego rodzaju manipulacje prędzej czy później się pojawią ze strony państwa wobec swoich własnych obywateli, ale być może również ze strony obcego rządu wobec obywateli innego państwa, jest jak najbardziej realne. Jeżeli państwa i społeczeństwa nie podejmą zdecydowanych kroków, by w jakiś sposób uregulować działalność tych platform społecznościowych, by uczynić je bardziej transparentnymi, by w lepszy sposób chronić te dane, by być może gromadzić te dane w miejscach niezależnych od samych korporacji, tak by były one bezpieczne, to ryzyko takiego rodzaju wykorzystania informacji wydaje mi się całkiem prawdopodobne. Inna sprawa, na ile to zachodzi w tym momencie, jeżeli chodzi o samego TikToka i władze chińskie, tym się zajmują amerykańskie organy federalne. Ciekawy jestem, co uda im się ustalić i czy w ogóle coś, bo wiemy, że wszelkie dochodzenia związane z tym, co się dzieje wewnątrz państwa chińskiego, są wyjątkowo utrudnione, czego dobitnym przykładem było to dochodzenie w sprawie początków czy pochodzenia koronawirusa.
Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Andrzej Kochut, amerykanista z Klubu Jagiellońskiego, prowadzący podcast po amerykańsku.
Dziękuję bardzo.
Był to podcast Teoretico. Jeśli wam się podobał, to zachęcam do obserwowania strony totylkoteoria.pl, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek oraz zapisanie się na newsletter, jak również obserwowanie podcastu na platformach podcastowych. Zachęcam także do dołączenia na patronite.pl/totylkoteoria, bo to dzięki wsparciu patronów i patronek mogę realizować ten podcast, jak również pisać artykuły na stronie. Do usłyszenia.